Powracamy do naszej rozmowy o Wenezueli. Przypomnę, że z nami dzisiaj w studio są Beatrice, Roberto i Franco. Rozmawiamy o tym, co się dzieje, co ma miejsce w Wenezueli, co miało miejsce w ciągu kilku ostatnich dni. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy cofnęli się do tego pamiętnego weekendu sprzed tygodnia, czyli 22-24 lutego, również do koncertu, który miał miejsce w mieście Cucuta w Kolumbii, na granicy z Wenezuelą. Było to bardzo ciekawe wydarzenie. Myślę, że nie tylko z punktu widzenia Wenezuelczyków, myślę, że nie tylko z punktu widzenia akcji humanitarnej, no ale w ogóle z punktu widzenia muzyki latynoamerykańskiej, dlatego że właśnie dlaczego? To będzie do was pytanie. Ahora mismo me gustaría que volvamos un poquito con nuestra memoria a lo que pasó el fin de semana hace una semana, o sea, los días 22, 24, especialmente para el concierto que tuvo lugar en Cúcuta. Un evento muy importante, no solo por su fin, o sea, por obtener dinero para ayuda humanitaria, no solo por el punto de vista de los venezolanos, pero también de toda la música latinoamericana. ¿Por qué? ¿Quién quiere comentar?
¿Por qué yo?
La música.
No, la música, pero yo no tuve la oportunidad de escuchar el concierto. El concierto empezó a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, una hora en que uno está aquí muy atareado con sus trabajos, con sus... Y eso fue un viernes. Si hubiera sido un sábado, pues, con mucho gusto. Sí. Así que yo, bueno, lo que vi fue extractos, momentos culminantes, encuentros.
Sí, el concierto fue patrocinado o financiado por Richard Branson. Es un filántropo inglés, Sir Richard Branson. Vinieron pues más de 30, 32 artistas latinoamericanos, desde José Luis Rodríguez, Reinaldo Armas, cantantes venezolanos, hasta, bueno, cantantes mexicanos como Paulina Rubio, colombianos como Juanes o Carlos Vives.
Maluma.
De España, Miguel Bosé, Alejandro Sanz.
Luis Fonsi, que es el mega hit del año pasado en sí. Despacito.
Despacito.
Sí.
Entonces.
Y sí. Bueno, pues fue un muy buen concierto. Se recaudaron más de 100 millones de dólares, lo cual representa casi la mitad de la ayuda humanitaria que ha dado la Unión Europea a Venezuela. Que fueron más de 200 millones de dólares. Y bueno, pues hay gente que indica que haber hecho este concierto previa a la entrada de la ayuda humanitaria pues fue un poco aventurado, ¿no? Porque este era como celebrar algo que todavía no se había producido. Sin embargo, la intención del concierto era precisamente...
Recaudar
fondos.
Pero también abrir los ojos, ¿no?, de la gente.
Sí, y informar, hacerlo, digamos, global, de que se iba a producir esta, para que los ojos, la atención se fijara al día siguiente que iba a ser la entrada de la ayuda humanitaria, que toda la atención estuviera fijada en ese evento, ¿no?
De Por supuesto que tuvo su contraparte del lado del régimen, que también quiso hacer un concierto paralelo.
Que realmente lo que fue es un karaoke, porque no fue nadie, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, lo que pusieron fue unos CDs ahí y la gente cantando al ritmo de los CDs. Entonces, pues sí, fue un concierto maravilloso. Artistas de talla internacional, se logró el cometido en la recaudación de fondos y bueno, pues también se logró el cometido en fijar la atención tanto de todos los países de América y Europa y Asia sobre el evento que sucedería al día siguiente, que era el ingreso de la ayuda humanitaria, que bueno, finalmente pues ante los ojos atónitos del globo, pues se observó como el régimen ilegítimo del usurpador Nicolás Maduro, pues quemaba 3 camiones de ayuda humanitaria, ¿no?
No, ya fashion the concert jednak jest równie widzialne pewnie sprawa. To znaczy sprawa wenezuelska, która nie była widzialna na poziomie pop, tylko na poziomie newsy polityczne, nagle na świat pop, czyli na młodych ludzi, którzy nie interesują się polityki, jak śpiewają parę ludzi, to są znane w swoich krajach, są znane w wszystkich krajach Ameryki Południowej, bo to są gwiazdy lokalne, są gwiazdy latynoskie, to jest jeden ogromny rynek muzyki.
No cała półkula zachodnia, można powiedzieć.
Tak, bo to są 400 milionów ludzi, które ewentualnego rynku.
470 około.
Tak? No i to do tego mówimy o ludziach, które... No Fonsi miał 5 bilionów oglądania tego Despacito. No mm-hmm. Proszę, no 5 bilionów, miliardów tak. Ludzi oglądało jego Despacito. Lubisz czy nie lubisz, on jest znany. I jest znany jest w Polsce i tu i tam, tak? I to jest ta visibilidad, czyli oglądalność mm-hmm. tego problemu, który... Ja pojawia ten problem na skalę już światowej. Już Miami to oglądało, Los Angeles to oglądało, Buenos Aires to oglądało, Madrid to oglądało.
Warszawa to oglądała.
No, i to jest ciekawe. To bardziej
ja oglądałem.
Bardziej niż ten sam problem o pomoc humanitarnej, który było się nie było, to już ludzie mniej to oglądali. Ale to, że w uchach ludzi wchodzi słowo, jest problem humanitarny tych artystów, robi koncert, żeby zwracać uwagę na to, i każdy z nich się wypowiadał w trakcie koncertu. Na przykład Miguel Bosé mówił, gdzie jest Michelle Bachelet? Nie jest tu widoczna. To są ludzie, którzy umierają, mm-hmm. które ma tego i ona jest komisjonada prawa ludzkich. Nie ma jej tutaj.
Tak.
I ona jest. No, i chcemy się zobaczyć. No to już jest poważny statement, tak? W trakcie śpiewania. Czyli...
No, powiedział to dosadnie, ale nie będziemy tutaj powtarzać.
No, no i to jest ten plus tego koncertu, tak? Gdzie po prostu otwiera oczy. To już myślę, że te oczy są otwarte już powoli od 10 lat. A ja pamiętam, jak ja robiłem film o tej tematyce, mi nie mówili, ale co ty robisz w ogóle? Czy Chávez jest król biedaków, a ty mówisz, że jesteś Chaveza. Jak śmiesz to robić? Tak? A wiesz, to jest długi proces, który ludzie o tym mówią. Się swoje powoli, to oprócz kilka ludzi tu w Polsce albo w innych krajach, to 7 lat temu nikt nie mówił o Julio Chaveza, generalnie.
To prawda.
No. Jak się mówiło, to
ja jestem, wiesz.
Jesteś ekstremistą, jesteś...
Ja pochodzę z inteligentną lewicową rodziną. Caracas, inteligentną lewicową rodziną, ale nie komunistyczna, nie tego. Tylko kiedyś to było tak, że jak byłeś z inteligencji, w Ameryce Południowej musiałeś być lewicowy. Tak jak w Polsce, jak byłeś z inteligencji, to musiałeś być prawicowy, bo to taki był czas polityczny.
Konserwatywny, tak? Powiedzmy tak.
I o co chodzi? Po robieniu takiego filmu został oskarżony, jest ten imperialistyczny człowiek, jest burżuazja i wielka kasta socjalna. A ja po prostu byłem normalnym studentem jak każdy inny. I skończyłem szkołę jak każdy inny. Ja nie mam tata, szef koncernu Coca-Coli albo takiego. Tylko je...
A nie przynajmniej nawet PDVSA.
No. No i tak się... Wiesz, to otwiera oczy. Wiesz, każda rzecz, która otwiera świadomość, jest potrzebna.
Mm-hmm. Franco, pozwolisz, bo tu już wkraczamy na kolejny temat. Natomiast ja bym jeszcze w skrócie powiedział to, co przekazał nam Roberto tutaj. Przetłumaczył również na język polski, bo Roberto powiedział tutaj o korzeniach tego koncertu. Myślę, że to jest ciekawa rzecz, bo powiedzmy tak... Powiedzieliśmy sobie, że temat pomocy humanitarnej dla Wenezueli, tej oficjalnej pomocy humanitarnej, która cały czas czeka na to, żeby wjechać na teren tego kraju. Cały czas ta żywność i leki jeszcze na szczęście mogą trochę jeszcze postać i miejmy nadzieję, że niedługo ten wjazd będzie możliwy. Natomiast jednym z takich inicjatorów również działań pomocowych był Richard Branson, którego chyba tutaj nie trzeba przedstawiać. Richard Branson, czyli angielski miliarder, właściciel, twórca w zasadzie i właściciel koncernu Virgin, który też na pewno wszyscy znamy. Już nie będę mówić, czym się zajmuje. Natomiast to, co też jest bardzo ważne, że Richard Branson już od wielu, wielu lat znany jest ze swojej działalności filantropijnej. No i tutaj też pokazał się w dobrym świetle, jako tak naprawdę nie jako człowiek, który powiedział, słuchajcie, wiecie co, ja śpię na miliardach i mam taki kaprys, że trochę pieniążka może dam, tylko pokazał po prostu, słuchajcie, jest problem, prawda? To, co powiedział też Franco tutaj, otworzyć oczy ludzi nowych, powiedzmy, nowej grupy docelowej, czyli nie tylko Wenezuelczyków, czyli nie tylko ludzi, którzy gdzieś tam w okolicach tej Wenezueli mieszkają, którzy wiedzą, co się dzieje, bo od paru lat tak naprawdę do ich krajów przybywają imigranci wenezuelscy, do Kolumbii, do Ekwadoru, do Brazylii, do Panamy i tak dalej, i tak dalej. Richard Branson powiedział tak, słuchajcie, zaprosimy największe gwiazdy muzyki latynoskiej, które oczywiście się zgodzą na przybycie, ale chyba każdy się zgodził, bo rzeczywiście to były gwiazdy przez duże G.
Nawet widziałam właśnie taki komunikat Shakirę, że bardzo żałowa, że no nie może przybyć, ale właśnie bardzo wspierała i bardzo...
Ale też mówiliśmy tutaj...
Żałowała,
o Luisie Fonsim, który znany jest z Despacito, mówiliśmy o Maná, mówiliśmy o Paulinie Rubio, mówiliśmy o artystach z Kolumbii, jak Juanes, jak Maluma, jak, już nie pamiętam, kto tam jeszcze było, w każdym razie tych artystów było mnóstwo, hiszpańscy, Miguel Bosé, no Miguel Bosé jest chyba Meksykaninem, ale już nie, wszystko jedno. No ale Alejandro Sanz jest Hiszpanem i tak naprawdę również artyści wenezuelscy, tych artystów było 32 i naprawdę można powiedzieć, no creme de la creme, rzeczywiście śmietanka tej muzyki latynoskiej, no która...
Był nawet bardzo lubiany i dopiero co przeszedł ciężką operację simultaniczne właśnie zmiana, tak, wymiana płuc, serca nie. Tak. El Puma, José Luis Rodríguez i przestawił się i śpiewał. No, także... No,
mówię, nie chcę umrzeć bez zobaczenia wolnego kraju. I to jest ciekawe, El Puma był w swoim czasie tak znany jak Julio Iglesias w krajach latynoskich. To była taka konkurencja, to jest ładniejsze i to jest
ale
bardziej popularne.
Nie,
to
bez wątpliwości on, tak. Ja tak się śmieję, bo nie lubię Julio Iglesias i z właśnie wielką przyjemnością tłumaczę zawsze moim uczniom, jak on się nazywa. Tak naprawdę to jest Lipiec Kościoły.
Tak jest. Natomiast to, co trzeba... No, Juliusz. No. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawe, że w tym samym czasie miał się odbyć i chyba się nawet odbył po stronie wenezuelskiej koncert zorganizowany przez... No przez siły chawistowskie, powiedzmy tak, który miał pokazać, że Wenezuela wcale nie potrzebuje tej pomocy, sama sobie da radę. Miało wystąpić wielu artystów wenezuelskich, z których tak naprawdę większość już od razu pokazała środkowy palec Nicolasowi Maduro i powiedziała, że nie wystąpi w tym koncercie. No kilku się zgodziło i owszem, ale zdaje się, że też frekwencja na tym koncercie była mocno mizerna. To, co powiedział tutaj Roberto, że pewnie to było karaoke, żeby sobie każdy, że tak powiem, śpiewał do poduszki.
Proporcja była 600 tysięcy jednej strony, 300 tysięcy ludzi, a w wenezuelskiej stronie 1200 osób.
No, taki, no także no.
Wystarczy zobaczyć zdjęcie.
Ogólnego planu nie mogli
pokazać. Odpowiednio można było ustawić kamery i by się zrobiło pewnie też parę tysięcy, teoretycznie, bo jakoś tam zduplikować, no ale na szczęście dobrze, cieszę się, że rzeczywiście, zwłaszcza, że tak, mówimy tutaj o 300 tysiącach ludzi, którzy przybyli na koncert. Natomiast w sieci myślę, że ten koncert oglądały dziesiątki milionów.
Ale słuchaj, co jest ważne. Tego dnia Maduro odcinał internet, a Wenezuelczycy w środku kraju nie mogli oglądać koncertu. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi w Caracas i pytałem, młodzież oglądasz koncert? Nie, mamy wyłączony internet. Nie. I tylko nam wolno zobaczyć koncert Maduro.
Oficjalny.
Tak. No to nie trzeba tu dużo mówić. Tu kiedyś tak było w Polsce, 30 lat temu, to...
No tak, no nie było wtedy jeszcze internetu wprawdzie, ale też była tylko jedno źródło wiedzy praktycznie i cenzura również działała. To, co jest bardzo istotne, głównym celem, oprócz oczywiście otwarcia oczu, dotarcie do nowych ludzi, do nowych słuchaczy, do ludzi, którzy rzeczywiście mogliby pomóc, to było zebranie środków. Cel, jaki sobie postawił Richard Branson, czy organizatorzy, bo to tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, no Richard Branson był odpowiedzialny za sprawy logistyczne, natomiast artyści również wenezuelscy, między innymi Nacho i Chino Miranda, byli odpowiedzialni za tę część muzyczną. I udało się zebrać nie tylko $100 milionów, ale tak naprawdę $100 milionów jeszcze z grubą nawiązką. To, co powiedział tutaj Roberto, że to była w zasadzie, można powiedzieć, połowa tego, co przeznacza Unia Europejska na pomoc humanitarną dla Wenezueli, co i tak jest ciągle jeszcze mało, ale gest na pewno jest bardzo ważny i na pewno bardzo się liczy. To odpocznijmy sobie chwileczkę troszkę.
Las miradas de tus ojos son tan sutiles.
Rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito.
Kiedy walą się reżimy, kiedy wszystko sypie się w pył i wybucha, powstają nowe systemy. Kiedy Latynos wchodzi na Latynoskę, Republika Latina se nasy.
Się trzęsie.
Mili Państwo, to teraz taka mała niespodzianka, mianowicie połączymy się z Wenezuelą bezpośrednio, gdzie po drugiej stronie w Santa Elena de Guairén znajduje się nasz przyjaciel, którego na razie jeszcze nie przedstawię, bo on się sam przedstawi. Buenas noches, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola. Bien, bien. Recuperándonos acá de todo lo acontecido en nuestra población.
Perfecto.
Y que sigue creciendo.
Desgraciadamente el estado de la conexión no es bueno. Sin embargo, me gustaría que nos digas unas palabras sobre eso, lo que ha pasado dentro de la última semana cerca de Santa Elena de Guairén.
Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente un saludo y en breve les voy a contar lo que ha estado pasando acá. Santa Elena de Guairén siempre ha sido un pueblo tranquilo, en todos los niveles turísticos siempre se ha vivido en paz. Esta última semana, a raíz de la intención de que entrara ayuda humanitaria por esta frontera al país, los que están ahorita con el poder a nivel de la nación usaron eso como una perfecta oportunidad para adueñarse y apropiarse prácticamente de toda esta zona, porque esta es una de las zonas más ricas que hay actualmente en el país. Hay mucho, mucho oro, mucho diamante, y es un municipio muy rico. Por la fuerza entraron en la comunidad de Cumaracapay, que es una comunidad indígena que en español la llaman San Francisco de Yuruaní. Los indígenas intentaron pararlos para conversar con ellos, pues, ¿no? Y esta gente lo que hizo fue que reaccionó y arremetió contra ellos, y hay videos, pruebas, donde ya han fallecido 5 indígenas asesinados, ¿no?
Ok, bueno, vamos a probar a explicarlo en polaco, si me permites un momento. Nasz rozmówca w Wenezueli znajduje się w miejscowości Santa Elena de Guairén. To jest taka miejscowość do niedawna spokojna, senna miejscowość na granicy z Brazylią, w południowo-wschodniej części kraju, w stanie Bolívar. I to, co powiedział tutaj, miejscowość dosyć spokojna, miejscowość turystyczna. No tymczasem jest to również cały ten region tutaj, mówimy o regionie Sabany. To jest region, o którym, który znany jest z tego, że znajdują się tam bogactwa naturalne, takie jak złoto, takie jak diamenty, takie jak no, inne surowce mineralne, bardzo potrzebne, bardzo często. Są to surowce, które o których mówiliśmy też o tym, rozmawialiśmy niedawno z Patricją i Roberto na ten temat. Surowce potrzebne, surowce, które są wydobywane, można powiedzieć, w sposób barbarzyński przez siły związane z rządem Wenezueli.
Nie z rządem, tylko z reżimem.
Z reżimem, no, z reżimem wenezuelskim, z wojskiem również też. I mówimy w tym momencie również o osadzie indiańskiej, która nazywa się Kumarakapai. Osada zamieszkała przez Indian Pemones, o których wspominaliśmy przed chwilą w czasie naszej audycji. Osada, która nosi również nazwę hiszpańską San Francisco de
Juruani.
Juruani.
Dokładnie, tak jak powiedzieli tutaj Franco i Beatriz. Kiedy to, co się zdarzyło, Beatriz? Jakbyś powiedziała, że tak powiem troszkę po polsku tutaj, że co, wjechały ten...
W momencie, kiedy wiadomo było, że przyjdzie, czy jest takie miejsce, że się kumuluje ta pomoc humanitarną i że ma być przeniesiona właśnie drogą przez Kumarakapai, właśnie Indianie próbowały w momencie, kiedy przyszła do ich wioska komisja czy grupa tych guardii, próbowali z nimi porozmawiać, dogadać się, a oni, ich odpowiedź była bardzo gwałtowna i zamiast z nimi rozmawiać, właśnie pierwsza ofiara, która była Zoraida Rodriguez, z tego co wiem, jak takie są informacje, próbowała mediować i została po prostu
zastrzelona
i za tym inni poszli właśnie czy bronić i jeszcze kilka osób, kilkanaście bym powiedziała, bo z tego co widziałam to 14 było rannych, z tym wczoraj czy dzisiaj rano zmarł mąż. Który był tam przewodnikiem. No i bo to jest park narodowy. Oni mieszkali właściwie w drodze do tego parku i zajmowali się właśnie turystyką, przewodnictwem i tak dalej.
No. Ja myślę, że troszkę nam jeszcze porozmawiamy sobie tutaj. Si podría explicarnos un poquito más de los detalles. O sea, entraron la fuerza y ¿qué pasó? ¿Abrieron el fuego?
Sí, los indígenas trataron, hay un video por allí donde se ve claramente que ellos están conversando y le dice, si van a pasar, por favor, dejen las armas aquí, vamos a dialogar, vamos a llegar a un acuerdo. Porque el alcalde de esta zona es legalmente elegido por el pueblo y es indígena.
Voy a traducir de una vez lo que estás diciendo. Istnieją właśnie wideo, gdzie jest nagrana rozmowa między Indianami i tą komisję tej Gwardii Narodowej, gdzie oni poproszą tak, że jeżeli przyjdziecie tędy, to proszę zostawić tutaj broń. Wszystko się dzieje jakoś tam spokojnie i oni nie zachowywali się w sposób gwałtowny, nic. Tym bardziej, że tam ten władcę tego, czy wójt właściwie tego regionu jest osobą właśnie...
Jest Indianinem.
Tak, należący do tej samej etnii, wybrany przez właśnie Indianów za wójta. I była jakaś tam umowa, powiedzmy, że nie wolno tam bronią. Nie? I... Aha. Yeah.
A lo cual ellos hicieron caso omiso a eso y comenzó la provocación porque realmente los indígenas no provocaron la situación, ¿no? Y
Espera un momento.
A ellos y comenzaron a disparar. Sí, entonces... hubieron varios heridos, de hecho, algunas personas que estaban cerca de ahí tuvieron que trasladar en sus carros particulares a los heridos al hospital de Santa Elena de Guairén, el cual no tiene la capacidad ahorita de atención y prestar un servicio, al igual que muchos hospitales en el resto del país. Toda la gente de Santa Elena de Guairén tenía una población de 10.000 a 15.000 habitantes. Actualmente tiene una población que se mueve alrededor de 40.000 habitantes. Porque todas las personas vieron este municipio como una fuente de trabajo y una salida y poder comprar medicinas y todos los recursos en Brasil.
Dobrze, to ja voy a traducir. Po tej rozmowie ta komisja tej grupy właśnie Gwardii Narodowej absolutnie nie zwrócił uwagi na te prośbę i zaczęła się taka coś w rodzaju prowokacji wobec tych Indianów, co powodowało właśnie ich reakcję. I oni to wykorzystywali, żeby na nich strzelać. Kilkanaście osób zostało rannych, zostały przeprowadzonych do Santa Elena de Guairén, która jest ta miejscowość najbliższa tego
Kumarakapai.
Właśnie tam w Santa Elena de Guairén to też nie było możliwości ratowania czy podjęcia się uratowania tych ludzi. Niektórzy z tego co wiem zostały do Brazylii transportowane, czy chcieliby, ale to zaraz nam opowie jeszcze trochę.
Ja dodaję coś bardzo ważnego, bo ludzie nie mają pojęcia, jaki wielki jest ten teren. Jest la Gran Sabana, ten teren jest wielkości połowa Polski. Ok? Czyli od San Francisco de Juranuí do Santa Elena są 3 godziny samochodem. To jest ogromne, to jest 135 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest taki potężny teren.
Tak, de San Francisco a Santa Elena hay 65 kilómetros. Está dentro de lo que es la región de la Gran Sabana, y la Gran Sabana está dentro de lo que es el Parque Nacional, el cual está dentro del Estado Bolívar, que es del tamaño de Polonia.
De Polonia, sí, exactamente. Te wielkości są, to jest ogromne, ogromne odległości i...
Después de eso, se corrió muy rápidamente la voz y la gente del pueblo se alertó mucho. Y llegó toda esa comisión que habían venido de la parte de los que están en el poder ahorita. Y bueno, en video se constata toda la represión que hubo en el pueblo y que aún hay, porque aún siguen investigando, pidiendo, buscando celulares, de dónde fueron grabados los videos y todo eso para tener el control total de la zona. O sea, sembrar el miedo, el terror, para que la gente no se exprese, no diga, no hable, no opine, porque es un circo que hay montado, es un circo. Aquí, a esta población, llegó una caravana de alrededor de 60 vehículos, entre autobuses, camionetas blindadas, agentes del CICPC, todo el equipo montado para no dejar evidencia o rastros de lo que hicieron. Uh-huh. Actualmente el hospital lo limpiaron como que no pasó nada. Sí. Las calles del pueblo las limpiaron como que no pasó nada. O sea, pero la prueba está en la gente que grabó, en la gente Exacto. que vio, en la gente uh-huh. que sabe qué es lo que pasó realmente.
Sí, ya muchas cosas llegaron porque yo las he visto también en Twitter, las he visto en la red. Permíteme que traduzca ahora. Bueno, después que ocurrió en la vía hacia Santa Elena de Guairén, llegó todo este grupo de guardias nacionales y ya la gente estaba alertada, pues, de que estaba ocurriendo algo inusitado, que estaban atacando.
Al polaco.
Jestem tak poddenerwowana, jestem tam z tobą, Sergio, z całego serca i uwierz mi, że po prostu jestem zszokowana tym wszystkim, co się dzieje i chcę to wszystko przekazać. Właśnie w momencie, kiedy to się dzieje i jest taka niesamowita ilość osób transportowanych do tego szpitala, że nie dało rady ich pomóc, ludzie po prostu to alarmowało i byli już przygotowani, że co się dzieje. Zaraz po pewnym momencie przyszła fala, ta grupa tych gwardii, które po prostu represjonowali, zaczęli szukać ludzi, których nagrywali te całe zajście.
Którzy robili zdjęcia, nagrywali filmy.
Rekierowali te wszystkie telefony wszystkie komórkowe. Wszystko, teraz każdy jest reporterem właściwie i teraz każdy może to jakoś tam te wszystkie świadectwa.
Mm-hmm. Okrucieństwo tej sytuacji jest takie, że jechało 60 samochodów różnego typu, wojskowych, niewojskowych, i powsprzątali ślady zbrodni. To jest to, co jest naprawdę dla mnie szokujące.
Jest straszne.
60 różnych wehikułów,
samochodów, pojazdów,
przyjechało sprzątać ślady zbrodni. Mm-hmm.
I na ulicach, i w szpitalu po prostu wszystko, wszystkich wynieśli, wszystkich rannych, wszystkie ślady krwi, wszystko zostało sprzątnięte. Tutaj się nic nie działo.
Czyli pokazać po prostu, że rzeczywiście chodziło o zatarcie śladów, można powiedzieć.
Tak dokładnie,
czyli
zatarcie śladów.
Zabrać ludziom telefony, nie wiem, usunąć zdjęcia, pousuwać filmy i tak dalej. No i to co tutaj też właśnie powiedział Sergio, co przetłumaczyła Patrice i Franco. Tak. Zatrzeć ślady, wyczyścić wszystko, co ewentualnie mogło świadczyć, że była udzielana jakakolwiek pomoc w szpitalach. Nic nie miało miejsca.
Nie, ale pojęcia terroru, mówił Sergio, bardzo ważne.
Tak, to ważne.
Wchodzili pojęcia terroru w ruch społeczeństwa, że nikt nie może nic mówić, nikt nie może nic powiedzieć, po prostu niczego nie wolno.
Tak. Dobrze, słuchamy.
Así es. Actualmente aún la frontera hacia Brasil está cerrada con el propósito de controlar y aún echar raíces aquí para saber quién es quién en el pueblo, ¿no? Para tener el control total hacia las minas, hacia los indígenas. Sí. Uh-huh. Hoy me informaron...
La expulsión prácticamente de los indígenas, ¿no? Hay muchos que han huido.
Sí. Sí, hay muchos indígenas que sus familiares están siendo perseguidos porque son que llaman ellos capitanes, que son como los caciques de su comunidad, que son las personas que ellos eligen como con más sabiduría para dirigir sus comunidades.
Prześladowane są.
Zamknięta jest granica z Brazylią i właściwie taką można tak nazwać, czystą etniczną. Czystką,
wypędzenia etniczne.
Tak, i wypędzenie, czystka, bo zabijają, to nie jest, to tutaj żartów nie ma, a wypędzani są ci, którzy uciekają i uda się ratować życie i uciekają przez tę granicę. Wszystkie kapitany, tak zwane, to są takie wodze.
Kasików.
Przywódcy,
przewódcy, tak.
Przewódcy, wodców, no, powiedzmy, no, wodców, grup indiańskich.
Tak, grup indiańskich, które są wybierane, bo starsi, bo mądrzy, właśnie są w tej chwili chronione, bo i uciekają, są praktycznie pod ziemią, no. Bo,
no można by ich powiedzieć uratować. Po polsku Indianie wyklęci.
No, nie. troszkę no. Tak, na pewno. Chociaż myślę, że nie jest to akurat dobre stwierdzenie tutaj na tym miejscu, ale rzeczywiście no, prześladowanie Indianie i tutaj trzeba co wspomnieć właśnie o tych czystkach etnicznych po prostu.
Słuchamy.
Sí, en varias oportunidades colocaron música en alto, música a muy alto volumen en el pueblo de un aparente grito de carnaval y en ese mismo instante hubieron varios civiles muertos que fueron a sus casas y fueron apresados y fueron matados porque para que no escucharan las detonaciones.
Właśnie tak, jeszcze przed tym mówił Sergio, że to praktycznie jakiś cyrk prowadzili, tak, żeby nic się tu nie działo i korzystając z tego, że teraz jest ten karnawał, udawali zabawę karnawałową i puścili muzykę na bardzo, bardzo głośno. Korzystając z tego momentu, żeby dojść do domów, i przejść do domów tych osób, które w jakiś sposób były
podejrzane
tak, o zacięcia tych manifestacji i po prostu zabrali ich z domów i zabijali.
Nie zostali rozstrzelani.
Rozstrzelani, tak.
I z hukiem tej muzyki.
Tak, w momencie, kiedy.
El asunto es de que como los que están en el poder actualmente están teniendo sanciones económicas, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces ya no pueden disponer de tanto dinero como lo hacían libremente. Entonces ahora están tratando de, como decimos nosotros acá,
raspar la olla,
la mano directamente a todos los recursos.
Bien,
a todos los recursos, porque antes usaban intermediarios. Antes usaban intermediarios mientras podían. Ahora como están cada vez más atados, entonces cada vez usan más la fuerza y la presión para obtener el fin. De lo que quieren, que es tener cada vez más dinero, están ciegos
y mantenerse
por la ambición,
en el poder.
La
Z powodu sankcji, które ma Wenezuela w tej chwili.
Nie ma Wenezuela. Wenezuela nie ma sankcji, tylko sankcji, które mają właśnie ci ludzie, które są...
Reżim.
Tych najważniejszych ludzi z reżimu mają i tych, które są sankcjonowane, są ludzie, które popełnili jakieś ciężkie zbrodnie albo gwałcili prawa człowieka, więc albo zabijając, albo ordynując jakieś ciężkie represje, więc
to znaczy, rządu wenezuelskiego nie ma prawa w tej chwili robić przelewów.
Reżim. Nie mów o
rządu de facto się nazywa na rodzie jednoczone. Poder de facto. Rządu de facto nazywane jak na rodzie jednoczone. W chwili ma zabronione robić jakikolwiek przelewów. W tym momencie te wszystkie bogactwo, złoto i diamenty są sposób posiadania pieniędzy. Wtedy oni wyprowadzają tony złoto z Wenezueli w tej chwili, tony diamentów i to jest...
Coltan.
I to jest nowe dewizy, które ma rząd, bo przelewy dolarowe już nie mogą robić. I to w tej chwili ten
to
stan...
To jest zabezpieczenie ekonomiczne
ten reżimu. Stan jest strategicznie tak właśnie z tego powodu, bo całe rezerwy złota, które są w Londynie, zostały też zatrzymane przez Anglicy.
W Londynie, w Stanach Zjednoczonych i wielu innych miejscach świata, bo wiem, dlatego na przykład też między innymi PDVSA przeniosła swoje biuro europejskie z Lizbony do Moskwy.
No i w tej chwili strategicznie jest tak bardzo ważny ten region, dlatego że ropa nie można sprzedać, przelewy nie można robić i to jest tutaj zostało ci złoto i diamenty.
Tak, które nielegalnie jest wywożone z Wenezueli.
Tak, i najczęściej do Turcji.
Así es. Exactamente eso es lo que está pasando. Entonces, actualmente están echando raíces acá en el municipio para terminar de controlar todo, para ellos tener el control de todos los recursos Y bueno, el que no esté con ellos, sabe Dios qué pueda pasarle,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es lo que estaba pensando yo también, que están matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Se quitan de encima a estas personas que se manifiestan en contra de ellos y de una vez se adueñan de todo el territorio que ellos defendían, que es un territorio, bueno, que ancestral, que les pertenece desde hace milenios, ¿no?
No hay derechos para los indígenas, no, ya todo eso quedó nada más en el papel.
Sí, claro.
Sergio Movito, hay más niños que controlan el terreno, eliminan todos los niños, eventualmente aborígenes, que llevan exterminio.
Los no se autotan eso.
Y en este momento eliminan los aborígenes, controlan el terreno, y todo es ironía de eso. Chávez kiedy przyszedł, mówisz, będzie bronił wszystkich aborigenów, zaczyna ich eksterminować. I to jest najciekawsze. I w tym momencie jest całkowicie kontrola tego terenu przez eliminowanie albo robić sumisos. Albo robić podległe te ludzie, tak, gdzie po prostu nie zostają...
To zniewolenie można powiedzieć.
Tak, zniewolić,
ale to jest niewolenie, przez siłę. To nie
wykorzystanie po prostu jako darmową siłę roboczą, można powiedzieć w ten sposób. Ludzi podległych.
A ludzie, które są przeciwko nimi, to... Tak, słuchamy.
Se han visto ciertos dirigentes actuales de los que están en el gobierno en conversaciones con el sector privado de Guavista para pretender traer también lo que llaman el CLAP por acá, pero armar nuevos tipos de cajas como para tenerlo como una reserva y cuando la gente, porque cada vez los productos acá son más caros porque ya no se puede comprar en Brasil porque está cerrada la frontera. Entonces, cuando comiencen a acabarse los productos, el que va a tener el control del alimento en la región va a ser.
Absolutamente. Ajá. Właśnie tutaj jest ta polityka właśnie trzymania ludzi za chleb z powodu zamknięcia ta granica z Brazylią, produkty do żywnościowej, wszystkie, ale żywnościowe przede wszystkim są coraz droższe i podobno to personelów tego reżimu rozmawiali z sektorem produkującym właśnie żywności z Boavista, największe miasto tam blisko,
po stronie brazylijskiej, Boavista.
Blisko, tak, granicy, aby instaurować tam taką przeprowadzić właśnie te swoje paczki, które właśnie nie rozdają, tylko sprzedają i też za straszliwe pieniądze. Produkty, które najczęściej są albo przedatowane, przeterminowane, albo są w złym stanie.
Nie nadają
albo
się,
nie nadają się po prostu do konsumpcji ludzkiej i w ten sposób mieć absolutną też kontrolę nad tym, co jedzą, co mogą jeść. Czyli nie dość, że skubają tych ich sprzedacą.
Para jugar con el hambre de la población.
Tak, właśnie. Trzymać za chleb. Tak.
Bardzo krótko mówiąc, nomenklatura się dogada jest siemisłowców w Brazylii, zamykają są granice i nomenklatura, która znajduje się w władzy, kontrolując jedzenie, które można kupować, może kontrolować ludzi, które muszą od nich kupować. To jest takie proste tłumaczenie. To jest kontrolowanie się z głodu, to Stalin to dobrze prowadził na Ukrainie kiedyś i to wiadomo, jak to było efekt. Nie?
Zarządzanie głodem.
No.
Sí, bueno, entonces la situación actual es que el alcalde elegido popularmente y que todo el pueblo estaba muy contento con su labor, aunque no tenía recursos, tuvo que recurrió a un recurso para salvar su vida, más de que tenía una operación. Y no está en este momento en el municipio. Entonces, tiene su regreso de acá a 15 días, de los cuales han pasado 5 ya. Todo el mundo está a la expectativa de qué va a suceder, porque ya ellos, como han hecho en otros estados y alcaldía, van y dicen de que la persona, si la autoridad elegida no se presenta, entonces...
Llaman nuevamente a elecciones.
Lo destituyen del cargo. Uh-huh. Y nombra a otra persona, en este caso sería el presidente de la Cámara Municipal.
Ah, okay.
Así como han hecho con gobernadores, como han hecho con alcaldes. Uh-huh. Ese es el modus operandi del sistema, ¿no? Uh-huh. Atacan, siembran el miedo, la gente, por temor a perder la vida, se va de un sitio y si no regresa antes del tiempo acordado por la ley aparente, entonces... lo destituyen y colocan a otro de su equipo.
Okay. Vybrane Vojt jest w takiej jeszcze sytuacji, że próbując ratować życie, jest w niewiadomym miejscu, ale jest ciąży nad nim taką niby legalną klauzulę, że jeżeli osoba pełniąca funkcję właśnie Wojta nie pojawia się na swoim miejscu pracy w przeciągu ileś tam dni, w tym wypadku 15 dni, to może być po prostu absolutnie usunięte z tego stanowiska. I usunięte ze stanowiska i na jego miejsce musiałby być jakieś tam powołane inna osoba. Prezydent ten, bo to jest ten jest ten wójt i jest taka jakby
przewodniczący gminy, można powiedzieć.
Tak, ale to jest taka rada.
Mm-hmm, rada gminy.
Rada gminy. I przewodniczący tej rady gminy musiałby zająć jego miejsce. Oczywiście oni wszystko tak zrobią, żeby ten przewodniczący był akurat z partii.
Zwłaszcza, że to, co tutaj powiedział właśnie, Sergio, jest istotna rzecz, że tak naprawdę nad wszystkim i tak łapy trzyma gubernator.
Mm-hmm. No znaczy, nie, to są mechanizm jest bardzo prosty. On musi uciekać, żeby ratować własne życie. Nie wraca do władzy, bo jak wraca, będzie aresztowany albo zabity. Jak nie jesteś nieobecny 15 dni, przepraszam, zostałeś zastąpiony, bo byłeś nieobecny. To jest cynizm kompletny. To trzeba to nazwać tym cynizmem, który oni mają. Przepraszam, nie masz 15 dni w pracy, ale musimy się zastąpić. Ale przy okazji, jak wraca, to się zabijemy.
Están usando el poder que tienen sobre el ejecutivo, legislativo y judicial juntos. Entonces, arman todo el circo completo.
Uh-huh. Y en realidad el poder que tienen es el de las armas, ¿no? Porque todo esto lo han logrado y el temor...
Sí, lo que hacen, tienen el poder judicial con ellos allí, lo controlan. Entonces, lo que sacan al mundo es lo que a ellos le conviene desde su punto de vista. O sea, no dicen la verdad, es un montaje completamente. Cargan en autobuses gente para hacer aparentar de que es el pueblo y entrevistan a gente que ellos traen, los visten de civil, no se sabe si son civiles pagados o presos, y en las entrevistas no son entrevistas normales realmente a la gente cotidiana que está por la calle, sino entrevistas montadas completamente. Sí. O sea, es un circo completamente. Uh-huh. Están usando el medio para usarlo a todo a su favor y para esconder, para no mostrar a la luz, para quitar toda evidencia, toda prueba de lo ocurrido.
Uh-huh. Właśnie tłumaczy Sergio, że teraz próbują zatuszować całą sytuację, całe zajście i te konsekwencje tej represji w Santa Elena de Guairén i robią niby montaże, przestawienia, tak, które polegają na tym, że na przykład jakieś autobusy czy jakiś transport publiczny wsadzają tych swoich ludzi przebranych za mieszkańców, tak, za miejscową ludność, czy nie te wszystkie wywiady, które prowadzą, w których ludzie oczywiście mówią, że wszystko jest w porządku i świetnie. I to są robione i
że nic się nie stało, są po prostu postawieni, tak, ludzie, tak naprawdę przywożeni, przełożeni, tak, którzy, tak, w ogóle nic, tak, wspólnego
nie mają z tym,
nie,
tak,
mają.
Santa Elena de Guairén, nawet...
Masterchef propagandy z punktu widzenia filmowego. Tomasz Estatista Trosillo ubrany jest jako postać lokalna, a postać lokalna ma grać scenariusz. Scenariusz jest tak, proszę państwa, tutaj wszystko ok, tu jest wszystko ładne i to nic się nie stało, to jesteśmy lokalna ludność, oni wyglądają trochę jak lokalne i to ten Masterchef propagandy udaje się i swoją to się nazywa hipernormalizacja. To jest drugie dno rzeczywistości propagandowej, bardzo dobrze wchodzone się ruskich w latach 70. Na ten temat jest robiona książka, to się jest, Tarkowski robił ten film i to jest właśnie ten równoległość rzeczywistości kreowana przez systemu.
I tu, ¿cómo estás, Sergio? Cuéntame.
Bueno, ya... yo estoy desde hace un tiempo acá, que estoy prestando un servicio social prácticamente, porque hay mucha gente que ha venido y gracias a Dios he sido un instrumento para ayudar, ¿no? Para tratar de aliviar un poco la desesperación, porque hay mucha gente, como ya te lo comenté atrás, que se ha venido para acá con una esperanza, ¿no? La cual fue en esta semana pasada arrebatada bastante, porque la gente... mucha incertidumbre. Entonces, ya... O sea, lo que no había llegado acá y se estaba viviendo ya en toda la zona de lo que es... Puerto Ordaz hacia abajo, Tumeremo, El Dorado, sí. Las Claritas, El Callao.
Los enfrentamientos entre las personas.
Sí. Hay un descontrol total, una explotación incontrolada totalmente del recurso natural del oro. No hay ninguna planificación organizada de eso porque, bueno,
la destrucción,
están improvisando, ¿no?
Sí. Właśnie bardzo dużo osób mówił wcześniej, Sergio, że przyjechali z nadzieją, że tam były te wszystkie złoża złota, że może im się polepszy życie i właśnie w ciągu tygodnia, jak się stało to wszystko, co się stało, to prysnęły te wszystkie, wszystkie nadzieje, że się polepszy ich stan życia i pytam się, jak on się czuje i jak to wszystko widzi i wytrzymuje. Mówi, że on całe szczęście tam jest i od parę miesięcy tam jako taki katalizator właśnie tych wszystkich rzeczy, szczególnie w stosunku do tych ludzi, których są bardzo, bardzo potrzebują wsparcia w momencie, kiedy wszystkie te plany czy prace i tak dalej zostały zniweczone. Mówi, że ta cała sytuacja, co właśnie się pojawiała już na stanie Bolivara, bardziej na północ, dochodzi właśnie tutaj do Santa Elena de Guairén, które było bardzo spokojnym miejscu, a tam są i właśnie walki pomiędzy gangami i absolutna, i to jest przerażające, że jest absolutna...
absolutne bezprawie praktycznie.
Tak, i brutalna eksploatacja. akceptacja właśnie tych wszystkich i to poszukiwania jest już nieplanowana, jest absolutnie to poza kontrolą i to no jest straszne.
El asunto es también utilizan a la fuerza militar, en este caso utilizan también a los defensores del orden público, como la policía, por ejemplo, para atraerlos, para terminar de controlar a la población, pero a la vez esos funcionarios públicos no tienen muchos de ellos de qué vivir. Entonces terminan, como llamamos nosotros, que tú conoces ese término, matraqueando
sí.
para poder tener algo con que subsistir. Y enviarle a sus familias. Sí. Entonces, bueno, en esta situación. Porque no tienen para mantenerlos en los comandos, no tienen para mantenerlos. Sí, sí. Solo están, lo utilizan para recoger, aparentemente aplicar la ley. Y simplemente para los usan, pues, los utilizan completamente.
¿Quién sabe qué les habrán ofrecido y ahora los tienen en ese estado? Najgorsze jest to, że oprócz tego, że jest ta siła wojskowa, oni przeprowadzili właśnie taką policję po prostu, żeby tutaj kontrolowała tam porządek. Natomiast nie mają żadnych możliwości, nie mają środków, żeby ich utrzymać w tych kwaterach ich, nie? I kończy się tym, że po prostu policjanci biorą łapówki w prawo, w lewo, wyciągają pieniądze z ludźmi, żeby mieć cokolwiek, żeby móc przeżyć i ewentualnie, ponieważ nieraz jest tak, że są jedynymi żywicielami rodziny, muszą to po prostu przesłać rodzinie jakieś pieniądze, to w ten sposób to robią, że od mieszkańców, których zniszczonego już miejsca, których nie mają
też sami nic nie mają.
Tak, nic nie mają.
Sergio, bardzo ci dziękujemy za te ciekawe, no i niestety smutne informacje z południowego wschodu Wenezueli. Muchas gracias por decirnos esta información muy interesante, pero también bien triste.
Bardzo cię wspieramy i myślimy bardzo, bardzo mocno o tym, żeby tam się wszystko udało rozwiązać w najlepszy sposób. Deseamos que realmente te mantengas así como hasta ahora y ayudes en la medida de tus posibilidades. Sabes que
estamos en las manos de Dios.
Estás en nuestras oraciones.
Estamos en las manos de Dios y espero que todo esto ayude para que los observadores internacionales tomen acciones realmente aún más contundentes. Porque hasta que uno no experimenta eso directamente, uno puede imaginar algo, pero no sabes realmente qué está viviendo la población venezolana.
Sí.
¿Eh? Entonces, bueno, la intención es esa, que nos sintamos libres siempre de estar donde queramos y donde hemos nacido y donde queramos estar. Pues sí. Que ningún ser humano sea coartado en ningún sentido, a menos que haya cometido delitos graves, que todos sabemos.
Claro.
Pero un ser humano puede tener la libertad de vivir, viajar, estar donde.
Claro que sí.
Proteja.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, un gran abrazo y te deseamos que estés bien.
Y esperamos que podamos,
te mantengas firme.
También que podamos conectarnos muy pronto y hablar más de ese tema.
No sé si sabes, pero ya Guaidó regresó. ¿Sí? ¿Lo sabías? Ya ha regresado, lo dejaron.
Sí, lo sé.
Vamos a ver.
Sí, lo sé. Y es una noticia que ha alegrado mucho. Y bueno, también tenemos la esperanza que en lo que es la parte local acá también regrese
el alcalde
elegido por voto popular legalmente.
Mm-hmm, claro, claro que sí. Claro que sí.
Bardzo dziękujemy jeszcze raz.
Bueno, bendiciones a todos ustedes.
Dios los bendiga
gracias
a ustedes
por esta
también.
Conversación y esta oportunidad.
Gracias, gracias a ti por ese...
Bardzo dziękujemy, Sergio, jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się powiedzie. Nasza rozmowa jest też to, co powiedział, o czym wspomniał Sergio, po to, żeby otworzyć oczy i uszy nie tylko opinii międzynarodowej, również obserwatorów międzynarodowych, ale również naszych słuchaczy na to, co się dzieje. W zasadzie można powiedzieć relacja na żywo z miejsca, gdzie to wszystko się dzieje. Krótka przerwa i podsumowanie naszej audycji.
Przygarnij Latynosa do domu. Republika Latina.
Chciałby się przegarnąć wszystkich Wenezuelczyków, może nie wszystkich, bo nie częściej sobie gdzieś tam wysłać ich na Wyspę Bezludną i niech sobie sami sobą zarządzają. Temat dzisiejszej audycji rozległy i nie skończyliśmy wszystkiego, o czym mieliśmy mówić. O Wenezueli będziemy w najbliższym czasie mówili dużo, nawet bardzo dużo na antenie Radia Wnet. Zapraszamy was do słuchania radia za 2 tygodnie, bo wtedy już mogę taką zdradzić krótką tajemnicę. Tydzień wenezuelski w Radiu Wnet, ale szczegóły w swoim czasie. Teraz bardzo bym chciał podziękować, no już dziękowaliśmy Sergio, z którym rozmawialiśmy, łączyliśmy się przez WhatsAppa w Wenezueli. Bardzo dziękuję gościom w studio, czyli Beatriz, Franco i Roberto. Muchas gracias por venir. Y muchas gracias por decir todas las informaciones que son muy importantes por poder abrir esperando, poder abrir los ojos y las orejas de nuestros oyentes.
Gracias, gracias a ti por permitirme.
Bardzo dziękuję Karolowi za pomoc w naszej dzisiejszej audycji, za realizację, no i wszystkim wam za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji. Muchas gracias a todos ustedes por poder escuchar. Le vamos a saludar a todos los venezolanos que nos están escuchando en Polonia, en Venezuela, en todo el mundo. Son los saludos, no sé si a ustedes les gustaría también saludar a alguien. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
Ja to każdego człowieka, który tego tematu może interesować do serca, tak to gdzieś... Ja kiedyś pamiętałem, jak przyjechałem po raz pierwszy do Polski, był koniec komunizmu. I myślałem sobie, Boże, jakie to jest trudne tutaj. Nie wyobrażałem, że mniej będzie trudniej. Jak więc taki bumerang historii jakieś dziwnym trafiłem to. I właśnie ostatnio miałem rozmowę z takim młodym chłopakiem, który miał 8 lat, jak się kończył komunizm. I po prostu on w ogóle nie wie, o co chodzi, nie wie, jak to było, nie wie, jak bym to... Zostało wymazane pamięć, tak? A mi się wydaje, że temat Wenezueli dla Polaków to jest wspomnienie, które kiedyś...
To jest wspomnienie, ale też przestroga.
Tak. I tak, ja nie sądzę, że Polska tam będzie, jak my jesteśmy w tej chwili. Nie będzie. Jest to innym etapie historycznym. I to trzeba szanować to, co, i lubić to, co się ma. Bo tak naprawdę nie jest źle.
Nie jest źle, nie narzekajmy na to. No i też weźmy pod uwagę latynoską ideologię, że po prostu zawsze trzeba podchodzić z optymizmem do życia, nawet jeżeli mamy tutaj ciężkie czasy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wam. Muchas gracias. Todo lo mejor para la semana que viene. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Que viva Venezuela libre.
Viva Venezuela.
I buenas noches.
Libre.
Se vuelve adolescente. como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera bruja.